Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Zapraszam na spotkanie z człowiekiem, bez którego nie byłoby jednego z najpopularniejszych zespołów lat 90. i kilku największych hitów z tamtych czasów. Nie byłoby zespołu Demono. Marek Kościekiewicz stworzył także ich pierwszy wielki hit jeszcze z lat 80., czyli Kochać inaczej. O czym również porozmawiamy. Bardzo mi cię miło widzieć i słyszeć.
Witam serdecznie.
Chciałem może zacząć tak nietypowo od tego, że przed momentem poza anteną, jak rozmawialiśmy przez telefon, to się okazało, że bardzo lubisz dwójkę artystów, która u nas występowała jako artyści tygodnia tuż przed tobą, czyli Al Stewart i Meteor. Tak się składa.
No tak, historia muzyczna, która widać trwa cały czas i to bardzo dobrze. Wykonawcy z lat 80., 90., których dobrze pamiętam, bo w 80. roku pracowałem w Anglii, razem z kolegami pojechaliśmy tam sobie na saksy i pracowałem w knajpie, byłem najpierw na zmywaku, a potem kelnerem, ale cały czas jednak po wyjściu z restauracji, no to moje kroki to zawsze były kierowane do sklepu muzycznego, albo na jakiś koncert, albo w kierunku, gdzie tylko było słuchać muzykę, a był to taki okres niesamowicie rzeczywiście interesujący, bo masę gwiazd wystartowało wtedy ze swoją muzyką. To były czasy jeszcze końcówki Joy Division, potem Police, U2, amerykańskiej muzyki. Tam pamiętam, że wtedy Diana Ross miała swój przebój, George Benson, więc takie pomieszanie trochę tego brytyjskiego brzmienia z bardziej amerykańskim. Także działo się masę rzeczy, no a ci wykonawcy do tej pory gdzieś są rzeczywiście doceniani i słuchani i słuch o nich nie zaginął.
Przygotowując się do naszej rozmowy, wypisałem sobie bardzo wiele rzeczy, którymi się zajmowałeś dotąd, chociaż nie słyszałem wcześniej o zmywakach.
Robiliśmy wszystko, żeby sobie jakoś tam dawać radę się utrzymywać. Ja miałem bardzo wcześnie, wziąłem ślub i córka urodziła się, miałem 21 lat, także po prostu trzeba było tam jakoś ten dom utrzymać i muzyka była hobby, zabawą na początku. Ja studiowałem na Akademii Sztuk Pięknych i oczywiście miałem trochę prac zleconych, takie jak przygotowanie okładek do książek, jakieś logotypy, grafika. Jeszcze nie był to czas najlepszy dla wzornictwa w tym sensie, że jeszcze studenci tam nie znajdowali pracy w jakichś biurach projektowych, designerskich, chociaż potem to się trochę zmieniło. Także jeszcze po studiach robiłem meble, jakaś taka małe, takie artystyczne rzeczy, to było dużo, powstało takich małych galerii, gdzie plastycy mogli wstawiać, dziewczyny przeważnie robiły coś tam, dziergały na drutach albo robiły jakąś biżuterię, a my różne rzeczy tam wykonywaliśmy po to, żeby gdzieś tam ten budżet domowy zasilać.
Marek Kościekiewicz świętuje 35 lat pracy twórczej. Jest nowa piosenka, jest nowa wersja Statków na niebie, jest przypomnienie całemu światu, że to Marek Kościekiewicz pisał wszystkie przeboje Demono, pisał świetne także piosenki solowe. Co się zdarzyło dokładnie 35 lat temu, że od wtedy właśnie datujesz ten okres?
No to była piosenka, to była płyta Kochać inaczej, bo my zaczęliśmy grać trochę wcześniej i byliśmy z takim zespołem garażowym, amatorskim, zespołem składającym się w ogóle z ludzi niesamowicie różnych, z różnych środowisk, ale w przypadku też jest czasami jakaś reguła. Spotykaliśmy się na Mokotowie na Łowickiej w Domu Kultury, gdzie rozpoczynaliśmy tam powiedzmy nasze pierwsze takie bardzo hobbystyczne i amatorskie próby grania. I w pewnym momencie, kiedy udało nam się zagrać już po przyjściu, bo na początku było to, graliśmy jako mono, a potem doszedł do nas Jacek Perkowski, obecnie powrócił do Tilaw, Andrzej Krzywy i Robert Chojnacki. Kiedy oni doszli do zespołu, zagraliśmy kilka koncertów, już też z piosenkami, które były robione wcześniej. No i ja wpadłem na taką pomysł i stać mi było na to też, bo tak jak mówiłem, już pracowałem, miałem jakieś pieniądze, stać mi było na to, żeby wynająć studio. Zaczęliśmy u Waltera Chełstowskiego w CCS-ie, potem przenieśliśmy się do Izabelina, do Andrzeja Puczyńskiego. I tam, no takich też jeszcze dopiero w powstającym studiu, gdzie magnetofon miał chyba 8-śladowy magnetofon, jeszcze taki niedoskonały, bo tam trzeba było go trochę uruchamiając, poruszyć tą taśmę, żeby on wystartował. Paweł Danikiewicz, który był takim specjalistą wtedy od MIDI, tak zorganizował, że te 8 śladów powiększyliśmy o ślady wszystkie, które były możliwe, czyli klawisze i tak dalej. Instrumenty perkusyjne, ja tam programowałem wtedy, też nagranie powiedzmy w żywej perkusji, perkusji też wiązało się z kosztami, więc ja zaprogramowałem wszystkie automaty perkusyjne na takim fajnym Alesisa urządzeniu, które chyba HR8 się nazywał, które miało fajne brzmienia naturalne. I tak powstała płyta Kochać Inaczej. Z tej płyty pamiętam, że już kiedy jeszcze tam wśród znajomych z tymi nagraniami gdzieś tam chodziłem i puszczałem na zasadzie posłuchajcie, co teraz robię, czym się zajmuję. No i wszyscy bardzo mocno wskazywali właśnie na ten utwór, na Kochać Inaczej, jako ten, który im najbardziej jakby zapadał w pamięć i najbardziej się podobał. Niektórzy nawet mówili, że koniecznie muszę im to nagrać, przegrać, więc to był dobry akurat sygnał. I wtedy, kiedy już wydaliśmy tę płytę, na początku na kasecie, w takiej małej wytwórni, która po prostu zrobiła taki właściwie wytwórni, która trochę nawet tam była tak lekko nawet firmą, która gdzieś piratowała trochę, ale miała jakieś możliwości produkcyjne, wypuściliśmy najpierw kasetę. Dzięki tej kasecie piosenka Kochać Inaczej trafiła do Trójki. W Trójce olbrzymi odniosła sukces. Była grana chyba po Stingu, Fragile chyba najdłużej utrzymywała się na liście. To był ten moment i zaczęły się wtedy pierwsze koncerty, takie już bardziej profesjonalne, koncerty za pieniądze. Zaczęliśmy podróżować. Byliśmy na dniach Warszawy w Moskwie, graliśmy na bardzo wielu imprezach. Zaczęliśmy współpracować z Piotrkiem Majewskim, to była chyba krajowa scena młodzieżowa, tak to chyba się nazywało. Tam wtedy z nami grały i Róże Europy, grała formacja Nieżywych Schabów. Graliśmy na takiej imprezie Letnia Zadyma w środku zimy Jurka Owsiaka, on wtedy miał taką organizację, taką firmę, to była organizacja chińskich ręczników, coś takiego, już nie pamiętam, ale taka dosyć śmieszna historia razem właśnie też chyba wtedy zagraliśmy w Stodole razem z WW, z Kultem, także gdzieś tam się rozpoczęło takie życie już profesjonalne, życie muzyczne, ja wtedy pamiętam, że zrezygnowałem z wszystkich innych działalności i totalnie...
Wielu działalności tak naprawdę, tak?
Wielu działalności. Moja żona Agnieszka gdzieś tam przyjęła te wszystkie rzeczy, żeby je tam jakoś dokończyć albo poprowadzić dalej. Ja się totalnie oddałem muzyce. No i zacząłem życie w trasie. To był ten moment, w którym rozpoczęliśmy właśnie taką już działalność. Dlatego te 35 lat liczę od tego takiego profesjonalnego momentu. Oczywiście pisałem piosenki wcześniej, układałem też wcześniej jakieś melodie i teksty, ale to był chyba taki moment decydujący.
To może nam powiesz, jak wygląda życie w trasie, jak wyglądało wtedy zespołu, który nagle zdobył wielką popularność, cała Polska śpiewała Kochać Inaczej.
No wtedy jeszcze byliśmy tak uzależnieni jednak od tego, że to wszystko musimy robić sami i nie mieliśmy jakiejś takiej dużej ekipy, jakiejś technicznej, którą mają teraz zespoły, tylko normalne takie praca muzyczno-artystyczna, ale też praca fizyczna, bo trzeba było ten sprzęt zapakować, przewieźć, wstawić na scenę, potem po koncercie złożyć, potem albo powrót do domu, w zależności od tego, jakie są warunki, albo hotel. Te hotele często były bardzo różne, w różnej jakości. Także dużo przyjemności na koncertach i kontaktu z publicznością, ale też dużo takich trudnych momentów. Czasami gdzieś po drodze, nie wiem, zabrakło benzyny, a były takie sytuacje, że była benzyna na kartki, więc trzeba było stanąć w jakiejś kolejce, a tu już ludzie czekali na rozpoczęcie koncertu, więc jakaś próba podjechania do tego dystrybutora z bokiem, żeby zdążyć, przekonywanie tam w kolejce wszystkich, że jesteśmy zespołem i wszyscy na nas czekają. Czasami na koncercie, gdzie organizator obiecywał, że będzie jakiś sprzęt, tego sprzętu nie było i my zajmowaliśmy się przez godzinę publicznością, zabawiając ich rozmową, a w tym czasie jakaś ekipa jeździła i z dancingów sprzęt ściągała, żeby móc ten koncert w ogóle zagrać. Masa różnych rzeczy, właściwie do momentu, kiedy założyliśmy z kolegami Zigzaka i zaczęliśmy już podchodzić do tego bardziej profesjonalnie i stawiać pewne warunki i wymagania, no takie, które były godne właśnie temu, co robimy i tego, jak chcemy widzieć koncert. W pewnym momencie zaczęliśmy już organizować w związku z płytami własne trasy koncertowe. Pierwsza trasa koncertowa to była OUE, potem była trasa do płyty Stop i chyba Brassax. Także to były już trasy przygotowane przez nas, gdzie mieliśmy support w postaci najpierw Balkan Electric, potem z nami Warius Mank zagrał na trasie. To były koncerty przez nas, bilety były dystrybuowane przez nas. Po prostu wynajmowaliśmy sale i hale koncertowe, braliśmy ryzyko na siebie. sprzedawaliśmy bilety, które były też specjalnie jakoś tam wydrukowane i cały wysiłek organizacyjny, finansowy to było nasze ryzyko i to było to często ryzyko, właśnie budowaliśmy to z całym zespołem, że umówiliśmy się, że słuchajcie, robimy trasę koncertową, ona będzie taką bardzo dla nas ważną trasą promocyjną, natomiast jak coś zarobimy, to się podzielimy, ale czy zrobimy, to zobaczymy, bo ryzyko jest duże, bo wynająć katowicki spodek, czy powiedzmy arenę w Poznaniu, czy salę kongresową, no to nie były małe koszty, ale okazało się, że akurat ta popularność piosenek była na tyle duża i na tyle to była ciekawa w ogóle inicjatywa, żeby to było tak profesjonalnie przygotowane, bo mieliśmy własny sprzęt, własne ciężarówki, które jechały tam, rozstawiały to wszystko, więc to były trasy koncertowe, ale też dużo firm nas zapraszało, prawda, więc były też takie sytuacje, że okazywało się, że już przed koncertem wiedzieliśmy, że na przykład organizator nam nie zapłaci za koncert i szkoda nam było publiczności, więc przynajmniej przez chwilę z nimi spędzaliśmy czas, żeby jakoś tak ich dopieścić, ale wyjeżdżając, właściwie wyjeżdżaliśmy bez garzy. Więc masa różnych sytuacji, natomiast jeżeli ciebie tak bardziej może też tak jak interesuje życie w trasie od strony tej, powiedzmy, towarzyskiej, to no to dużo rzeczy się działo, były różne koncerty takie, które kończyliśmy gdzieś tam w jakichś klubach nad ranem, w których czasami nawet robiliśmy jakiś mały recital, ale to też było może związane z tym, że po pierwsze to życie w trasie tak trochę jak prowokuje do tego, żeby jednak tam, nie wiem, nie siedzieć w tym hotelu często smutnym i takim, powiedzmy, jeszcze to nie były to jakieś hotele z wysokiej klasy, prawda? I żeby wyjść jednak na zewnątrz, gdzieś spotkać się z ludźmi, byliśmy chętnie witani, czasami nas właściciele różnych dyskotek i klubów zapraszali, mieliśmy tam jakieś miejsce przygotowane, jakiś poczęstunek, więc to zawsze było fajne. No poza tym, tak jako młodzi ludzie jeszcze w miarę, to też chcieliśmy się trochę wyszumieć i trochę, więc była i zabawa, był alkohol, było taka, no, mijaliśmy zresztą się często też z innymi grupami, bo to życie koncertowe było bardzo takie gęste i kolegów z innych grup, zespołu wykonawców po drodze mijaliśmy, czasami spędzaliśmy czas razem, czasami graliśmy, czy byliśmy w jakimś miejscu tuż po na przykład, czy po Lady Punk, czy tam powiedzmy gdzieś po jakimś koncercie Republiki, albo spotykaliśmy się nawet czasami gdzieś w jednym hotelu i razem tam sobie wymienialiśmy jakieś doświadczenia. Także działo się dużo. Oczywiście to było o tyle męczące, że ja chyba wtedy jedyny byłem w związku, więc no wracając, jak wróciłem następnego dnia, to tam żona mnie odpuszczała i to dziecko do przedszkola trzeba było odwieźć i nie było rady. Pozostała jeszcze praca studyjna, która była głównie na moich barkach, czyli ta organizacja studia do nowych nagrań, dobór środków, miejsca, przygotowanie wszystkich nagrań demo, napisanie tekstu, więc ja rzeczywiście miałem co robić. Najbardziej to chyba tutaj rzeczywiście ta rodzina na tym traciła, bo dla rodziny tego czasu nie było tak dużo, rzeczywiście to prawda.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Dostawaliśmy bardzo wiele piosenek, które potem śpiewaliśmy i do dzisiaj są grane przecież w rozgłośniach radiowych. Jesteś tu pewnie w czołówce, jeśli chodzi o liczbę powszechnie znanych przebojów. No życzę ci, żeby nowa piosenka również się sprawdziła, no więc... Ale muszę cię zapytać, od kogo się uczyłeś tak skutecznego pisania piosenek, które tak łatwo wpadały potem nam w uszy. Jak to się zaczęło w ogóle?
No na pewno zawsze czerpię się i uczy się na pracy najlepszych. I nie ukrywam, że czytałem teksty i uczyłem się na tekstach czy Grześka Ciechowskiego, czy Kory, czy Agnieszki Osieckiej, Kofty, Młynarskiego. Gdzieś dużo mam. Właśnie mam większość ich wydań w postaci zbiorów książkowych, to mam większość i cały czas jak siadam, no jeszcze jest Kaśka Nosowska, genialna. Lech Janerka też uważam, że miał łatwość i taką umiejętność pisania no, znakomitych tekstów. I starałem się jakby im dorównywać. Wiadomo, że te pierwsze teksty były takie jeszcze nieporadne. Potem od czasu do czasu udało mi się coś fajniejszego zrobić. I trudno mi jest powiedzieć też dlaczego. To jest trochę tak jak z piosenkami. Chyba nie da się zaplanować tego, że na niektóre piosenki jest trochę więcej czasu. Na niektóre ten pomysł jest natychmiastowy. Nie wiem, coś się pojawia w głowie i jakiś jedno hasło, czy taki zaśpiew refrenowy tak zwany potocznie, powiedzmy w świecie mówiącym szlagwort, gdzieś wpadający w ucho fragment tekstu, potem buduje całą historię. Dlatego nawet trudno jest powiedzieć, skąd te inspiracje. One czasami były, tak jak w wypadku Tylko Błękit, to była na pewno piosenka jakoś inspirowana filmem Luca Bessona, Wielki Błękit. Czasami to jakieś własne przeżycie, czasami jakaś refleksja na temat jakiejś takiej historii osobistej, którą potem chciałem opisać, jakby ją wytłumaczyć albo zastanowić się nad nią. To jest trochę tak jak z każdą dziedziną, z każdą działalnością. Czym więcej się pracuje, tym jest oczywiście większe są wymagania wobec siebie, większe są kompleksy co do tego, co się robi i nie ukrywam, że też zdarzało mi się napisać takie teksty, które dzisiaj bym chętnie zmienił albo poprawił. Ale z biegiem czasu nabiera się takiego doświadczenia, w jakich zwrotów nie używać, które są już zbyt, powiedzmy, ograne i jeżeli czasami nawet się nasuwa pierwszy pomysł, żeby już to w tylu piosenkach był ten powiedzmy, pomysł na użycie. Mamy też, no, nie oszukujmy się, hip-hop, na przykład muzyka hip-hopowa czy teksty hip-hopowe mają zupełnie inny walor, bo są budowane z wielosylabowych słów. My jesteśmy w muzyce pop troszeczkę jednak bliżej takiego pisania melodii, które mają na końcu często są to jednosylabowe i ich jest ograniczona ilość, bo nawet jakby ktoś sobie zajrzał w taką gdzieś na stronę, gdzie bo są takie już pomoce naukowe jak zbiory rymów, no to można zobaczyć, jak mało rymów jest, które zbudowane są właśnie z tych krótkich jednosylabowców. I to jest rzeczywiście problem, że jak je wykorzystać, chcąc oczywiście zachować melodykę, która jest tą melodyką przeniesioną z tego, powiedzmy, rynku anglosaskiego, gdzie tam się no, często w ten sposób właśnie ta melodia tak właśnie kończy takim jednym pociągnięciem, powiedzmy, głosu. I tutaj trzeba się trochę postarać i tutaj no, jest taka, pamiętam taki film, kiedy Kaśka Nosowska nagrywała z Leszkiem Kamińskim płytę gdzieś tam na wsi w jakiejś szopie stodole takiej adaptowanej na studio i ona mówiła, że ona musi uciec do lasu, usiąść tam i ona tam często siedzi wiele godzin nad tym, żeby ten tekst dopieścić i tak dalej, bo też zdaje sobie sprawę, że napisanie takiego tekstu często, które słyszymy w niektórych piosenkach, można zrobić taki tekst naprawdę w 5 minut. To nie jest problem, tylko że to jest coś, co jest oparte na schematach, na pewnych takich tak powtarzalnych, powiedzmy, zwrotach. I tam nie ma też żadnej historii, więc taki tekst dla tekstu. Ja nie wiem często zastanawiam się, kurczę, w ogóle ten tekst, to właściwie mogłoby go nie być, bo ja z tego tekstu niczego się nie dowiedziałem, nie przeżyłem, zero emocji, no poza tym, że jest po prostu, że ktoś zaśpiewał te słowa, tak? Myślę, że dużo większe wymagania stawiam zawsze sobie wobec tekstu niż wobec muzyki. Z muzyką jest łatwiej, z muzyką jest jakby tak, ona płynie. Tutaj oczywiście potem jest jeszcze kwestia produkcji, tego jak jest wykonana. Jest wiele elementów, które tą piosenkę zepsują albo dadzą tej piosence szansę. A z tekstem się częściej męczę i zdarzało mi się, że do końca jeszcze kiedy Andrzej stał tam już przed mikrofonem, to jeszcze czasami było wiele zmian, wiele poprawek, bo byłem do końca niezadowolony i albo dosłownie pisałem jakąś linijkę na kolanie, żeby... A kiedy się pisze tak na szybko, dlatego że nie ma czasu, no to też nie zawsze wychodzi.
Co myślisz ty jako, no też jako szef wytwórni płytowej? Teoretycznie dla ciebie, tak sobie teraz myślę, to powinno być nawet normalne albo słuszne, prawda? Że przychodzi do ciebie, do wytwórni młody artysta i on mówi, że ma świetne pomysły, świetne piosenki. A ty mówisz, no faktycznie te piosenki są fajne, ale po pierwsze... Mało lajków, mało followersów na Instagramie, mało wyświetleń na YouTubie i jeszcze mało odsłuchów na Spotify'u. Dziękujemy, my chcemy ciebie już z twoją publicznością, z twoimi fanami. Tak to teraz wygląda w sumie.
No tak, tylko że ja trochę się z tym nie zgadzam, dlatego że ja rozmawiam często z ludźmi, którzy jakieś wydanie płyty, czy w ogóle zastanawiają się, co zrobić ze swoimi nagraniami i ze swoją muzyką i jeżeli już się zgłaszają, uważam, do wytwórni, to wytwórnia... Jeżeli podpisuję z nim umowy, często to są umowy bardzo takie, no one muszą być korzystne dla wytwórni, prawda? Czyli mają dużo klauzul, które pozwalają tej wytwórni potem monetyzować tą działalność artysty. To wydaje mi się, że też jeżeli ktoś robi naprawdę dobrą muzykę i czuje, że jest pewny tego, że to ma jakąś wartość, no to te wymagania wobec wytwórni też powinny być jakoś tam postawione i na tyle, żeby... ta wytwórnia też coś zrobiła, bo ja uważam, że wytwórnie oczywiście mogą stać w takiej pozycji, że mają masę bardzo możliwości i zgłoszeń i wielu artystów, no i czekają, któremu się uda, to mamy szczęście, to mamy 200 artystów, powiedzmy 20 się udało, jesteśmy do przodu. Ale jeżeli artysta rzeczywiście musiałby wykonać całą robotę sam i sobie to wszystko zorganizować, to myślę, że albo powinien być w jakiejś bardzo takiej kameralnej, małej wytwórni, która jednak mu coś daje, albo robić to samemu, a dzisiaj dystrybucja jest możliwa przez odpowiednich operatorów, przez firmy, które zajmują się dystrybucją, wprowadzają nagranie i rozliczają je bardzo dokładnie ze wszystkich pól eksploatacji, czyli tam streamingów, sprzedaży wideo na YouTubie i tak dalej. Zawsze ja uważam, że w ogóle u mnie miałem taką zasadę, że współpraca z wytwórnią fonograficzną to jest współpracą partnerską, że to jest współpraca pomiędzy partnerami, z których każdy ma swoje jakieś zadania i pole do działania. I oczywiście nigdy nie mogliśmy gwarantować, że jakaś piosenka trafi do radia, bo to jest zawsze jednak wybór stacji i decyzja stacji. Natomiast naszym jakby zadaniem było to, żeby tej stacji tą piosenkę przedstawić, żeby ją zaprezentować i pomagać artyście jednak w takim organizowaniu codziennego życia nawet, bo oczywiście większość korzysta z nas z pracy menadżerów, ale oprócz tego no, menadżer ma swoje zadania i wytwórnia też powinna mieć swoje zadania, więc uważam, że bardzo ważne jest to, żeby to był układ partnerski. Nie na zasadzie, jak tobie się uda, to my coś tam będziemy szczęśliwi, bo coś zarobimy, tylko jednak my robimy jedno, nawet jeżeli to jest tylko inwestowanie pieniędzy, bo może być taka sytuacja, że młody wykonawca po prostu no, nie ma tych pieniędzy na teledysk, czy na przygotowanie nawet koncertu, czy produkcję muzyczną. Wtedy dobrze by było, gdyby jednak wytwórnia, a poza tym, kiedy wytwórnia już wyda te jakiekolwiek pieniądze, jakiekolwiek, to wtedy ona musi je odzyskać, więc wtedy jest szansa na to, że będzie coś robiła dla artysty, po to nawet, żeby zamortyzować te wydatki. Także chyba jednak zawsze to jest taka moja opinia jest taka, żeby to było, że sens z wytwórnią pracować jest wtedy, czy w ogóle nawet z każdym, czy nawet z menadżerem, wtedy, kiedy czuję się, że wszystkie strony są zaangażowane i robią coś w jakimś wspólnym celu i po to, żeby osiągnąć sukces.
Co jakiś czas też w redakcji muzycznej Radia Poznań toczą się takie rozmowy, ale też między artystami, albo między nami i artystami, że jak to się mogło w ogóle zdarzyć, że świat artystów pośrednio czy bezpośrednio zgodził się na coś takiego, jak muzyka za darmo w serwisach streamingowych. Podobno to jest korzystne tylko dla jakiejś wąskiej grupy artystów bardzo popularnych, no i oczywiście dla wytwórni płytowych, które zawsze spadną na cztery łapy, a dla większości jednak nie jest.
No tak, to jest, ja czytałem książkę na temat, historii Spotify, z której tak no, dowiedziałem się ciekawych rzeczy i poznałem postać twórcy Spotify, który rzeczywiście przebił się przez te wszystkie układy firmowe i powoli przekonywał firmy, które przystępowały do tego projektu z dużymi oporami, ale no udowodnił, że to jest jakby jedyna droga. Czy ona jest jedyna? Nie wiem. To się wydarzyło. Streamingi są teraz podstawowym źródłem jakby tej wiedzy muzycznej. One będą też się na pewno zmieniały i będą... Na pewno to nie jest taki już zamknięty, moim zdaniem, obieg. On będzie podlegał jednak pewnym prawom i dopóki artyści będą rzeczywiście, czy autorzy czy wykonawcy, dopóki to będzie dla nich miało sens. Może dzisiaj to jest sens niekoniecznie finansowy, a marketingowo-promocyjny, nie wiem. To będzie tak działało, natomiast są już jakieś takie głosy, żeby jednak te pieniądze w większej części trafiały do tych, którzy są autorami czy wykonawcami, żeby ten przepływ pieniędzy był no, trochę bardziej, powiedzmy,
sprawiedliwy. Tak.
Sprawiedliwy. Wydaje mi się, że nie dało się też tego uniknąć, dlatego że ten przemysł muzyczny trochę się zagapił, spóźnił i w momencie, kiedy wchodziły nowe technologie, kiedy dostęp do muzyki stał się już tak prosty dzięki internetowi, że ciężko było go jakby przypilnować czy ogarnąć, tego typu zorganizowanie, które dawało chociaż minimalną szansę na monetyzowanie tych nagrań, no było jedynym wyjściem, ale po pierwsze, będą powstawały na pewno i powstają streamingi konkurencyjne, może będą jakieś portale bardziej zamknięte, bardziej niszowe, może to się bardziej podzieli i nie wiem, jest między tymi portalami też konkurencja, bo jest, prawda, jest jeszcze Deezer, oprócz Spotify'a jeszcze są inne strony. YouTube też właściwie przyjmuje trochę już rolę, nie tylko taką rolę pokazywania obrazu czy filmu, ale też już zaczyna być playerem. I wiele osób korzysta z YouTube'a jako playera, robiąc imprezy w ogóle włączają YouTube'a i on tam kontynuuje muzykę. Także tych portali, tych platform będzie więcej, one będą konkurowały, aby chcąc konkurować, będą musiały mieć content. Jak będą musiały mieć content, ten content trzeba będzie zdobyć, wtedy będą podpisywały umowy trochę na innych zasadach. Oczywiście ich interesują gwiazdy, tak? Natomiast no, ta reszta będzie aspirowała artystów do bycia gwiazdami, no i będą musieli się pogodzić z tym jednak, że muszą zrobić więcej, żeby gdzieś tam być na topie. No żyjemy w te czasy, w sumie nasze nie różnią się od pierwotnych, powiedzmy, kiedy trzeba było walczyć o wszystko i trochę są inne teraz relacje, zasady, mamy prawa, mamy zupełnie inną sytuację, ale jednak to jest cały czas świat konkurencji i świat, w którym jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to musisz go wypracować.
Specjalnie dla Radia Poznań wybitny specjalista w pisaniu wielkich przebojów. Przede wszystkim dla zespołu Demono, czyli Marek Kościkiewicz. Dziękujemy za uwagę. Marcin Rzyski, do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.